programie.
Już prawie 17. Maja Dudkiewicz i Michał Kowalewski, czyli najnowsze fakty w RMF FM.
Po rozbiciu się ratowniczego śmigłowca Ministerstwo Zdrowia chce pomóc rannym. Nasza reporterka rozmawiała o tym wypadku z minister Ewą Kopacz.
Do szczecińskiej prokuratury dotarły policyjne dokumenty dotyczące pomyłkowego zatrzymania niewinnego mężczyzny, który przesiedział w więzieniu prawie 2 lata.
Olsztyn chce wycisnąć z rodziców przedszkolaków więcej pieniędzy.
Mają się zwiększyć opłaty za dłuższe pozostawianie dziecka w placówce.
Minister zdrowia deklaruje pomoc rannym w wypadku śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Ewa Kopacz będzie też chciała osobiście usłyszeć od szefa LPR-u, jakie były przyczyny awarii maszyny.
Z panią minister rozmawiała Kamila Biedrzycka. Kamila, jak ministerstwo komentuje ten wypadek?
Zdenerwowanie i niedowierzanie to pierwsza reakcja minister Kopacz, która o wypadku dowiedziała się dopiero ode mnie.
Natychmiast będę się łączyć z dyrektorem Gałązkowskim.
Minister Kopacz będzie chciała najpierw spotkać się z szefem lotniczego pogotowia ratunkowego, aby ustalić przyczyny wypadku i spowodowane nim straty. Dopiero wtedy zapadnie decyzja o ewentualnym pomocy finansowej ze strony resortu i o tym, czy będzie potrzebny śmigłowiec zastępczy, czy też LPR poradzi sobie z tą liczbą maszyn, którą dysponuje. Wiadomo już jednak, że zostanie udzielona pomoc medyczna. Poszkodowani piloci mogą liczyć na najlepszą opiekę.
Oddaje się do dyspozycji wszystkie moce pewnie przerobowe w Polsce. Mówię o szpitalach, specjalistach, są w tej chwili do dyspozycji tych 2 pilotów.
To deklaracja sprzed kilkunastu minut. Z moich informacji wynika, że resort kontaktował się już z LPR-em. W tej chwili w siedzibie pogotowia trwa narada ekspertów, którzy ustalają przyczyny wypadku.
Szczecińska prokuratura ma już dokumenty z policji w sprawie pomyłki funkcjonariuszy sprzed 2 lat. Ujawniliśmy, że w jej wyniku niepełnosprawny bezdomny mężczyzna 20 miesięcy siedział bez powodu w więzieniu.
Dochodzenie wyjaśniające zarządził w tej sprawie komendant wojewódzki. Prokuratura prowadzi na razie postępowanie sprawdzające. Grzegorz Hatylak sprawdzał, co jest w tych przekazanych materiałach.
Jak się dowiedziałem, w całej dokumentacji brakuje pierwszej notatki z zatrzymania niepełnosprawnego. Co się z nią stało, tego nie wie nikt. Z pozostałych przekazanych materiałów jednak wynika, że od momentu zatrzymania popełniono nie jeden, ale cały szereg błędów. Rutyna policjantów, lekceważenie procedur i wreszcie brak staranności w porównywaniu odcisków palców pobranych od zatrzymanego z bazą danych.
Bezdomny mężczyzna będzie mógł domagać się od Skarbu Państwa odszkodowania.
Polska szuka kilkudziesięciu tysięcy utraconych w czasie wojny dzieł sztuki. Wśród nich są obrazy, grafiki, rzeźby, dokumenty, ale także na przykład dzwony.
Z profesorem Wojciechem Kowalskim, który z ramienia MSZ-u zajmuje się poszukiwaniami poza krajem, rozmawiał Krzysztof Zasada.
Jak by pan określił zajęcie, którym się pan zajmuje?
To jest połączenie pracy prawnika, archiwisty, trochę może nawet detektywa, a w każdym razie poszukiwacza utraconych przez Polskę dzieł sztuki i kogoś, kto będzie wiedział, jak je odzyskać.
Jakich najcenniejszych utraconych dzieł sztuki czy pozycji poszukuje teraz Polska?
Generalnie nie są to obiekty z tak zwanej pierwszej światowej półki, trzeba uczciwie powiedzieć, ale do takich należy natomiast czołowa strata. Chodzi o portret młodzieńca pędzla Rafaela, który był w zbiorach Czartoryskich w Krakowie przed wojną, a dzisiaj niestety została tylko po nim pusta rama, która zresztą jest eksponowana jako takie wspomnienie i przypomnienie o tej stracie.
Przypomnijmy, od dziś na poczcie można kupić specjalną kolekcję znaczków z reprodukcjami obrazów zaginionych podczas II wojny światowej. To dzieła Rubensa, Rembrandta i Dürera. Koszt takiego znaczka to złoty 55.
Jeżeli dziecko zostaje w przedszkolu dłużej, rodzice powinni płacić więcej. To pomysł olsztyńskich urzędników.
Teraz koszt pobytu wszystkich dzieci w publicznej placówce jest identyczny. 280 zł miesięcznie. Miasto chce zróżnicować stawki.
Jak ustalił nasz reporter, zmiany mogłyby wejść w życie w przyszłym roku szkolnym.
Jedni rodzice odbierają dzieci po 5 godzinach, inni po 6, a są tacy, którzy trzymają nawet ponad 8 godzin. Też za to nie ma żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli ktoś dłużej trzyma dziecko w przedszkolu, to powinien płacić więcej.
Nauczycielki też mają dom, też mają rodzinę.
Pani zostają do godziny 17, czasami 17.30. Można powiedzieć, taka praca po godzinach. Powinniśmy w jakiś sposób też i na to zwrócić uwagę.
Z rodzicami oraz wiceprezydentem Olsztyna Jerzym Schmidtem rozmawiał Andrzej Piedziewicz.
Fakty działają na twoją korzyść.
Niewłaściwie ustawione znaki drogowe, nielogicznie rozwiązana sygnalizacja świetlna. Co robić, gdzie interweniować, gdy zauważymy taki drogowy absurd? To jedne z najczęściej zadawanych przez was pytań w ramach naszej akcji Szerokiej Drogi.
Niestety odpowiedź nie jest taka prosta, jakby się mogło z pozoru wydawać. Dlaczego? To pytanie do naszej reporterki Barbary Zielińskiej. To jest dopiero klimat, o którym sam mistrz Bareja nie śnił. Wszelkie uwagi dotyczące drogi teoretycznie powinno zgłaszać się do zarządcy. Jednak wcześniej trzeba ustalić, kto nim jest, bo może być i gmina, i spółdzielnia mieszkaniowa, i powiat, a nawet wojsko, czy PKP. Kiedy już dotrzemy do zarządcy, ten najprawdopodobniej odeśle nas do kolejnej instytucji, bo na przykład we Wrocławiu organizacją świateł zajmuje się kto inny, a wieszaniem znaków drogowych jeszcze ktoś inny. Można ewentualnie skorzystać z jednego adresu mailowego dyspozytor@zdium.wroc.pl i tam zostawić swoje żale.
Pełnimy służbę dyspozytorską całodobowo. Panowie przyjmują zgłoszenia w trybie trzyzmianowym i można nam zgłosić praktycznie rzecz biorąc wszystko, co nas niepokoi w obrębie pasa drogi publicznej.
Zapewnia Ewa Mazur, ale to jeden wielki worek na skargi. Nie spodziewajmy się więc, że zgłoszone przez nas uwagi ktoś w trybie natychmiastowym wprowadzi w życie.
Wciąż życzymy Wam szerokiej drogi, a żeby nie poprzestawać na słowach, rozdajemy kamizelki i opaski odblaskowe, dzięki którym jesteście bezpieczniejsi na drodze.
W weekend zejdziemy z głównych ulic największych miast, przeniesiemy się do Pakości w Kujawsko-Pomorskiem oraz Łomnicy w Wielkopolsce.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Przed nami przeważnie pogodny wieczór, tak zacznie się ten weekend. Lokalnie możemy liczyć na bezchmurne niebo. Niestety z czasem na zachodzie i północy kraju na niebie zacznie przybywać chmury i tam też lokalnie mogą przydać się parasole. Nad ranem najchłodniej będzie wzdłuż południowej i wschodniej granicy. Tam termometry pokażą od 2 do 4 stopni, w pozostałych regionach przeważnie od 5 do 8, a w nadmorskich miejscowościach temperatura zatrzyma się w okolicach dziesiątki.
Sponsorem prognozy pogody jest producent okien energooszczędnych.